pokój i dobro Maryja. Tym franciszkańskim, zarazem maryjnym pozdrowieniem witamy się ponownie. Słuchają Państwo audycji maryjnej prowadzonej przez Rycerzy Niepokalanej. Dzisiaj, myślę tak można powiedzieć, mam zaszczyt gościć zarówno w studio, jak i telefonicznie osoby, które pomogą nam zgłębić temat, nad którym chcemy dzisiaj się pochylić, aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że codzienne, drobne gesty wzajemnej komunii mogą doprowadzić do jedności chrześcijan. No już nie będę was trzymał w niepewności, zdradzę, kto jest moimi i państwa gośćmi, a są nimi obecni pierwsze telefonicznie.
Urszula.
Mateusz.
Brat Mateusz.
I ojciec Arkadiusz. Rozpocznijmy od modlitwy.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Amen.
Nie ukrywam, że w tym temacie zwróciłem uwagę i to mnie zarazem zaciekawiło. Jak to jest, że właśnie poprzez małe gesty wpływam na jedność chrześcijan? A więc poprzez jakie te małe gesty staram się rozprzestrzeniać wśród najbliższych jedność i miłość?
Przypomina mi się tutaj sytuacja z rekolekcji właśnie apostolskich, w których mówiliśmy o tym, jak apostołować w kościele. No, graliśmy w piłkę, zraniłem się w palec, dość mocno ciekła krew mi z palca, no ale jeszcze też pot, dlatego to tak się mieszało i wyglądało nawet dosyć groźnie. Jak to inni zobaczyli, to pytali mi się, co się stało, czy się dobrze czuję. No okej. I podeszła do mnie jedna osoba i do tej pory to pamiętam i zszokowała mnie w tym momencie, bo nie zapytała mnie, co się stało, jak się czuję, tylko czy chce mi się pić, czy podać mi kubek wody. I to mnie zszokowało. To właśnie taki mały gest, który przyczynił się do tego, żeby naprawdę okazać mi miłość i taką naprawdę braterską dostrzeżenie mojej potrzeby, której nawet sam nie byłem świadomy.
Właśnie, to jest piękny przykład takiej braterskiej miłości, to co powiedziałeś, Mateusz. Ja myślę, że w ogóle w takim codziennym życiu mamy mnóstwo okazji, żeby takie małe gesty wykonywać, czy to wobec osób zupełnie nieznajomych, czy to nawet wobec swoich najbliższych. Rzeczywiście, no tak jak Maryja przecież też właściwie całe swoje życie spędziła w domu w Nazarecie i towarzysząc po prostu Jezusowi, Józefowi i wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam do ich domu przychodzili, ona po prostu właśnie wykonywała takie małe gesty i to była jej droga świętości. I to dla Kościoła jest najpiękniejszy obraz miłości bliźniego. A przecież ona właśnie jest matką jedności i matką miłości, więc jakby nie mamy piękniejszego obrazu. I dla mnie takimi małymi gestami jest po prostu bycie przy drugiej osobie. Okazywanie jej empatii, czyli po prostu patrzenia jej oczami na to, co się wokół niej dzieje. Tak jak mówi Biblia, płakać z tymi, którzy płaczą, a cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. Nieważne, czy to są moje dzieci, czy to jest mój mąż, czy ktoś, kto przyszedł porozmawiać, sąsiadka, przyjaciółka, ktoś znajomy, czy nawet ktoś nieznajomy, kogo miałam na ulicy, do kogo mogę się uśmiechnąć, czy właśnie pocieszyć go, czy podać mu coś, co mu wypadło gdzieś z torby czy z kieszeni. Po prostu bycie przy drugim człowieku i patrzenie na to, w jaki sposób ja mogę mu towarzyszyć w tym, co on przeżywa, czy w tym, co się aktualnie dzieje. Czasami od takiego małego gestu, jak właśnie opisał Mateusz, zaczyna się jakaś głębsza rozmowa. Właśnie okazja do pokazania komuś Jezusa. Też czasami myślę, że każdy z nas miał taką sytuację, gdzie zaczęło się zupełnie od czegoś innego, a skończyło na rozmowie o rzeczach najważniejszych. Także dla mnie to jest właśnie bycie, towarzyszenie, dawanie swojego czasu, które dzisiaj jest chyba jedną z największych wartości, jaką mamy. Ale też na pewno modlitwa za kogoś, bo też nie zawsze mamy możliwość, czy nawet śmiałość do kogoś podejść, porozmawiać, ale zawsze możemy o tej osobie porozmawiać z Jezusem, zawsze możemy tą osobę Jemu oddać i myślę, że to też jest jeden z najpiękniejszych gestów, jaki możemy wykonać.
Do tych postaw, które podali Mateusz i Urszula, ja bym jeszcze dodał słowa świętego Pawła i to w kontekście pomocy zarówno wszystkim ludziom, dawania świadectwa ludziom, ale też w kontekście, jaki tu został nam dzisiaj wyznaczony temat, jedności chrześcijan. Święty Paweł mówi takie słowa: radujcie się, niech będzie znana ludziom wasza wyrozumiała łagodność. I ja te słowa rozumiem, że tak naprawdę, jeśli nie będzie we mnie tej radości, wyrozumiałości i łagodności, to na przykład na takiej płaszczyźnie dawania świadectwa innym chrześcijanom, bo tu już wchodzimy bardziej w ten temat, no to nie będzie możliwość spotkania się, ponieważ ja przedstawię jakieś racje, nie dam świadectwa takiej właśnie miłości, wyrozumiałości, radości. No i z drugiej strony też może się pojawić takie właśnie, taka już wymiana argumentów bardziej niż taka szukanie drogi ku zjednoczeniu. I ja dam takie świadectwo, bo właśnie miałem taką okazję rozmawiać z osobą, która była katolikiem i zaczęła właśnie negować dogmaty maryjne, maryjność, później zaczęła coraz bardziej wchodzić w protestantyzm. I to jest o tyle ciekawe, że zacząłem, właśnie spotkałem taką osobę na mieście, zacząłem z nią rozmawiać i początkowo właśnie zaczęła mnie zasypywać taką wiedzą teoretyczną z Pisma Świętego. To już była taka osoba, która miała około 50 lat. Widać było, że ma znajomość Pisma Świętego. I ja słuchałem, starałem się odpowiadać jakoś właśnie w takim duchu, właśnie takim słuchaniu, co Bóg chce, abym mu powiedział. I zacząłem się modlić na różańcu i przez 10 minut około, czy nawet 15, to właśnie taka, ja starałem się odpowiadać w taki należyty sposób, ale widziałem, że to jest jednostronne, że widać, że zasypuje i nie chce nic przyjmować. Więc ja właśnie się modliłem i taki nadszedł moment, że już mieliśmy się żegnać i takie przyszło mi natchnienie, pomódl się z tym Panem. No i właśnie po tej modlitwie stało się coś niesamowitego. Tak jakby coś dotkło jego serca, taka szczera modlitwa serca, bo ja prowadziłem. I później jakby słuchałem natchnień od Ducha Świętego i zaczęły mi się różne takie natchnienia pojawiać. Opowiedziałem o drabinie, że Maryja jest tą białą drabiną, która prowadzi szybko do świętości. Zacząłem dużo mówić o Maryi i właśnie tak zaczął później mówić, że mu ciężko w życiu, że właśnie, że pamięta, że on się modlił na różańcu, że to mu bardzo pomagało. Więc czasem właśnie chodzi o taką wyrozumiałość, takie bycie z człowiekiem, żeby Pan Bóg poprzez swoją łaskę stworzył przestrzeń, że ktoś może otworzyć swoje serce. I widać było, że dotykają go tego słowa. Ja teraz nie wiem, czy ta osoba się nawróciła, czy nie, bo później nie miałem kontaktu, ale wtedy, na tamten moment, łaska Boża wyraźnie zadziałała w jego życiu. I wydaje mi się, że to jest klucz taki do prowadzenia rozmów.
No właśnie, na podstawie tego, co powiedział brat Mateusz, widzimy, że nieraz rzeczywiście te drobne gesty przyczyniają się do takiego też, tak to nazwę roboczo, oswojenia z drugim człowiekiem. Mateusz też wspomniał właśnie o tym pytaniu o wodę. To są takie gesty życzliwości, które, tak myślę, otwierają nasze serce, jakby oswajają nas z tą drugą osobą, sprawiają, że jakby nie boję się tej osoby. Wiem, że ona jakby... Oczywiście, zawsze człowiek może to wykorzystać, mając jakieś złe zamiary, ale gdy widzimy, że komuś upada coś w autobusie i ktoś drugi mu podniesie i poda, czy pieniądz, i nie schowa do kieszeni, ale poda mu, no to jakoś tak te odruchy są takie życzliwe, że człowiek się uśmiechnie. No i właśnie, i na podstawie tych waszych wypowiedzi myślę, że można byłoby postawić jeszcze jedno pytanie i pójść w tym kierunku, którym tutaj nadał nam brat Mateusz. Pytanie o jedność chrześcijan, zarówno tą właśnie pomiędzy katolikami, ale także innymi kościołami. Myślę, że to też ma jakieś odzwierciedlenie na inne wyznania, prawda? Żeby jak podchodzić do tych, którzy inaczej patrzą, którzy inaczej wierzą, bo to oczywiście nasza miłość drugiego człowieka też nie ogranicza się tylko do katolików, do tych, którzy chodzą do kościoła, tak, ale także do sąsiadów i do tych ludzi, którzy no, nie są przyjaźni kościołowi katolickiemu. Jakbyśmy spróbowali troszeczkę pokrótce tą stronę tematu ugryźć.
To też rozpoczyna od takich zaspokojenia nawet podstawowych potrzeb, tak jak błogosławieni męczennicy z Peru, ewangelizując, no nie rozpoczęli od głoszenia Królestwa Bożego, nawracajcie się, tylko zbudowali studnie. Od takich podstawowych rzeczy. To samo dzieje się w Syrii, czy w państwach okolicznych. Wiele osób tam potrzebuje po prostu pożywienia, czegoś do picia. I problem zaczyna się, że wyznawcy innych religii nie chcą dawać obcym, no, niewyznawcom własnej religii jedzenia, picia, pożywienia, a inaczej jest wśród chrześcijan. I wiele osób, tak czyta się ich wypowiedzi, ich dotyka właśnie ta prawdziwa, autentyczna miłość, że ja jestem inny, my wyznawamy zupełnie coś innego, ale jednak ta miłość przez to, że dałem jeść, dałem pić, mimo tego, że nie narzucam komuś, no to teraz przejdź, ja ci dałem jeść, dałem ci pić, a ty teraz przejdź na moją wiarę. Bo od tego, od przejścia na inną wiarę uzależniają niektórzy pomoc właśnie humanitarną.
Ja myślę, że chciałabym się powołać tu na takie dwa przykłady, które dla mnie są bardzo poruszające w kwestii ekumenizmu. Pierwszy to właśnie święty Maksymilian, który, tak jak wiemy, nigdy nie patrzył na to, jakby kim jest osoba, która przed nim staje. Czy to jest katolik, czy to jest inny chrześcijanin, czy to jest Japończyk, do którego pojechał, który zupełnie w ogóle nie słyszał o Jezusie, czy nawet o chrześcijańskim Bogu. Ale Maksymilian po prostu jest sobą, on staje oko w oko z tą osobą i pokazuje mu całą miłość, jaką Jezus wlewa w jego serce przez ręce niepokalanej. Wydaje mi się, że jakby nic więcej nie potrzeba, bo to jest najważniejsze i jak widzimy też, jeśli patrzymy od takiej strony tego, o czym mówił Mateusz, że to jest najbardziej skuteczne, tak? Bo widzimy, ile jest świadectw nawrócenia dzięki Maksymilianowi w tamtych czasach, ale także i współcześnie wielu Japończyków, sama znam kilka takich osób, poznaje Maksymiliana, poznaje Franciszkanów, którzy mieszkają w Japonii i rzeczywiście zupełnie ich życie się zmienia, ich patrzenie na świat, bo jednak filozofia tamtych wschodnich krajów jest zupełnie inna niż nasza, jest inne postrzeganie rzeczywistości, a oni są w stanie, zachwyciwszy się tym świadectwem i tą postawą, zupełnie zmienić swoje życie i oddać je Jezusowi przez ręce niepokalanej. No, to jest najpiękniejsze, o czym możemy w ogóle mówić. Drugim takim miejscem, które jakby też w moim życiu wiele zmieniło pod tym kątem, są podwarszawskie laski, w których siostry franciszkanki, służebnice krzyża, można powiedzieć, że stały się niemalże takimi matkami polskiego ekumenizmu soborowego, gdyż od wielu, wielu, wielu już dziesiątek lat organizują spotkania ekumeniczne. Laski są takim miejscem, do którego bardzo chętnie przyjeżdżają osoby innych wyznań. I jakby, no, czego można się nauczyć od sióstr? No przede wszystkim takiego właśnie też patrzenia z miłością na drugiego człowieka, takich właśnie prostych gestów, tego, że one ugoszczą każdego człowieka, że przyjmą go pod swój dach i pokażą mu, w jaki sposób Jezus kocha drugiego człowieka, właśnie swoją postawą. I siostry też pięknie pokazują, ja też staram się tego od nich uczyć, jakby zawsze szukają tego, co łączy, nie tego, co dzieli. To podkreślają i wtedy jakby mamy płaszczyznę też do dialogu, żeby rozmawiać i świadczyć o Chrystusie, jakiego my znamy, tak? Jakiego my odkrywamy w Kościele. Dlaczego jakby ja jestem w Kościele? Też dla mnie to jest takie niesamowite, kiedy sama zaczęłam spotykać ludzi innych wyznań, czy w ogóle innej wiary, czy zupełnie niewierzących, że jakby spotkanie z nimi nie było dla mnie takim momentem, że nagle, o, ja muszę ich nawrócić, muszę ich zmienić i że to jest jakby takie wyzwanie dla mnie coś uczynić w ich życiu. Tylko zawsze jakby ja stawiam sobie pytanie, jakby do czego oni mnie mobilizują, dlaczego ja wierzę właśnie w Chrystusa, dlaczego ja jestem w Kościele, dlaczego kocham Kościół i dlaczego chcę żyć tym, w co wierzę. No myślę, że to jest taka wielka wartość, jakby którą warto rozważyć i warto się nad tym zastanowić.
Drodzy, tutaj musimy postawić już kropkę, czas nam się kończy, a więc podsumowując, myślę, że taka nić, która gdzieś tu nam się przewinęła, to jest świadomość, że stoi przede mną człowiek, dziecko Boga. Człowiek, którego nie mogę traktować przedmiotowo, bo jest ubogi, bo nie odpowiada mojemu intelektowi, bo nie ma takich zainteresowań albo ma inne poglądy polityczne. To jest właśnie świadomość, że stoi przed drugim. I to niech nas pobudza do tego, byśmy chcieli być dla drugich dobrzy, ale oczywiście też tam, gdzie dzieje się zło, no, trzeba reagować na takie postawy. Nie ma tolerancji dla grzechu, to wiemy. Natomiast jako dla człowieka niech właśnie święty Maksymilian uczy nas tego podchodzenia do drugiego. Bardzo wam dziękujemy, że zostaliście z nami. Po raz kolejny ufam do końca i zapraszamy oczywiście na nasze kolejne spotkania, bo przecież dla was je przygotowujemy.
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.